Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. W telewizji właściwie od samego początku z serialami było tak, że powstawały adaptacje pomysłów, które narodziły się w jednym kraju i zostawały przeszczepione do drugiego kraju. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o serialach, o polskich serialach, które są fantazją albo czasami bezpośrednim przełożeniem seriali, które powstały gdzieś indziej na polski grunt.
A nasze dzisiejsze premiery, chociaż to już trudno mówić, żeby były najświeższe, to kolejny sezon TheOffice.pl oraz nowość Mój Agent.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Pamiętam naszą rozmowę o serialu francuskim Gdzie jest mój agent, w której ty powiedziałaś w pewnym momencie, że czekasz na polską wersję tego serialu. No i proszę, mówisz, masz.
Marzenia się spełniają. Bardzo się cieszę, że powstała ta polska wersja. To jest też tak, że ten oryginalny francuski serial został sprzedany do innych krajów. Między innymi powstała wersja bollywoodzka. Wiem ci, że zerkałam na nią w internecie i jest to dosyć ciekawe, tak, interesujące. Ja nie jestem fanką Bollywoodu, więc jakoś mnie nie przekonała akurat ta wersja, ale cieszę się, że mamy w Polsce od 25 grudnia polską wersję serialu. Ojej, teraz będę mówiła po francusku, bardzo przepraszam wszystkie osoby, które mówią w tym języku, Di Pusson. I po polsku to jest Mój agent i o tyle pewnie nam jest miło, że rozmawiamy o serialu, który wyprodukował nasz redakcyjny kolega Mikołaj Lizut.
To jeszcze dodajmy, że cała historia, cały ten format, który został przeszczepiony w różne miejsca. Ja przyznam, że z ciekawością czekam też na wersję koreańską i podobno ma się też pojawić tak, że możliwe, że będzie w Polsce ta wersja koreańska dostępna, więc zobaczymy. Ale cała idea tego serialu polega na tym, że mamy agencję, która zajmuje się opieką nad aktorami, agencję aktorską i bohaterami są ci agenci, a różni słynni aktorzy z danego kraju są takimi gwiazdami epizodycznymi, czasami biorą dłużej udział w serialu, czasami krócej. No, w tej francuskiej wersji to była Juliette Binoche, to była Monica Bellucci, Jean Reno, Sigourney Weaver. Pomóż mi, kto jeszcze tam był w tej francuskiej wersji.
Charlotte Gainsbourg, Joan Duardien, Isabella Diani, no cała plejada gwiazd i to nie tylko francuskich, ale międzynarodowych, między innymi właśnie wspomniana przez ciebie Sigourney Weaver sama chciała zagrać w serialu, zgłosiła się do twórców serialu, że ona też chce tam wystąpić, mimo tego, że jest amerykańską gwiazdą, a nie gwiazdą francuską i w ogóle serial ten francuski, ten oryginalny, jest jednym z moich ulubionych seriali komediowych w ogóle. To są 4 sezony zrobione z ogromną miłością do kina i to widać na każdym kroku. Co tydzień, właśnie tak jak powiedziałaś, jest inna super gwiazda gościnna, ale jest ten centralny trzon, wokół którego kręci się cała opowieść, czyli obsada agencji aktorskiej i on jest najfajniejszy i on właśnie trzyma ten serial w ryzach i warto i się aż chce śledzić ich właśnie losy. A myślę, że ten niezwykły sukces i taka prawda, która bije z ekranu w tym serialu, a jednocześnie poczucie humoru, spowodowane jest tym, że to wszystko zdarzyło się naprawdę, to znaczy twórcą, współtwórcą tego oryginalnego serialu jest człowiek, który był kiedyś agentem gwiazd, był kiedyś agentem aktorskim i trochę opowiada to, co zobaczył i co przeżył w czasie swojej kariery razem z tymi najwybitniejszymi artystami, aktorami i aktorkami.
Oczywiście ciekawym twistem jest też to, że ta postać, która miałaby być nim, jest kobietą, więc nie jest to jednak jeden do jednego, więc to też nie można tego traktować jak kroniki, ale ja pamiętam, że doceniłam puentę tego serialu, bo tam w finale jest w pewnym momencie powiedziane, że jedna z tych bohaterek może napisze serial o tym, jak to jest być agentem, a ktoś inny odpowiada, a kto by to oglądał, więc to jedna z takich puent, która mi zapadła w pamięci, ale ten serial to jest taki no majstersztyk, ty powiedziałaś bardzo dużo, ja właściwie nie wiem, co mam dodać do tego, poza tym, że koniecznie obejrzyjcie ten serial, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, nie widziałyście, bo to jest serial, w którym zdarzają się pojedyncze mielizny, ale one zdarzają się rzadko i właściwie przez te 4 sezony ten wysoki poziom jest bardzo utrzymany, co sprawia, że dla tej polskiej wersji to było niezwykłe wyzwanie, no bo ten oryginał jest, no, jest naprawdę, naprawdę dobry.
Poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko i tutaj muszę zrobić krótką dygresję, bo dzisiaj będziemy rozmawiały przede wszystkim o dwóch serialach, które wspomniałyśmy w naszym intro, czyli o The Office i o serialu Mój Agent. To są dwa takie przykłady, skrajne przykłady, jak można zaadaptować serial na polskie warunki, jak można zaadaptować serial zagraniczny, francuski, brytyjski, amerykański na polskie warunki, bo twórcy serialu The Office wzięli sobie ogólny zarys, ideę, pomysł, pewne wątki powybierane bardzo precyzyjnie i pozabierane z oryginalnej opowieści i zbudowali nam całkowicie nowy serial, który nawiązuje, którego analogie są bardzo czytelne, ale jednak nie jest to jeden do jednego przełożenie serialu The Office, brytyjskiego serialu, no bo tam jest ta franczyza, na polskie warunki. No a twórcy serialu Mój Agent wybrali drogę absolutnie inną, zupełnie odwrotną, czyli właściwie jeden do jednego przełożyli scenariusz francuski na polskie warunki.
I to jest, to był zabieg, który mnie zaskoczył, bo myślałam, że jednak ten serial będzie bardziej, użyję tego określenia, chociaż jest dość zabawne, spolszczony, czyli właściwie mamy podróżne gwiazdy francuskie, podłożone różne gwiazdy polskie, które mogłyby w jakiś sposób odpowiadać albo przeżyć takie przygody, w cudzysłowie, co te gwiazdy francuskie. I ja się zastanawiam, dlaczego właściwie tutaj w tym serialu nie pojawiło się przeniesienie bardziej kontekstu polskiego, bardziej polskich realiów i bardziej takiej no, tego, co tu się dzieje na rynku, bo mam wrażenie, że przez to ten serial jest bardziej odklejony od tej polskiej kinematografii i tego, co się dzieje na rynku filmowo-serialowym.
Inne adaptacje, o których powiedziałyśmy, czyli koreańska, bollywoodzka i tak dalej, one tego nie mają. One nie są właśnie takim przełożeniem bardzo szczegółowym każdej opowieści na realia polskie. Ale mi to, co ty mówisz, nie przeszkadza właściwie, dlatego że te opowieści zostały, jeśli chodzi o gwiazdy, te opowieści zostały spolszczone w sposób, który nie jest dla mnie rażący. To znaczy, jeżeli mamy opowieść o tym, że Magdalena Cielecka miała zagrać u Tarantino, ale jednak producentka powiedziała jej, że jest trochę za stara, to jest to możliwe. Jeśli mamy konflikt pomiędzy Grażyną Szapołowską a Danutą Stęką, który gdzieś tam trwa od ich bardzo wczesnych momentów kariery, to też wydaje się dosyć przekonujące. Mówię tutaj o rzeczach, które pojawiły się w pierwszych odcinkach i jakby zarysowuje fabułę. Też konflikt pokoleń, takiej relacji międzyludzkich pomiędzy szturami, pomiędzy Maciejem a Jerzym, też wydaje się, pomimo tego, że jest przeszczepiony jeden do jednego tylko ze zmianą płci z tej francuskiej wersji, mnie przekonuje. Za zarzuty mam gdzie indziej.
A o zarzutach porozmawiamy po skrócie informacji Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Rozmawiamy dzisiaj o polskich wersjach zagranicznych seriali, formatach, które zostały przeniesione na polski rynek. Powiedziałaś przed skrótem informacji, że zarzuty masz gdzie indziej, ale zanim dopuszczę cię do zarzutów, to ja bym chciała się trochę pozachwycać. Mogę teraz?
No proszę.
Bo ja jestem miło zaskoczona i zachwycona lekkością tego serialu. Bo to, co się dzieje często przy przeszczepianiu różnych formatów, to jest taki pewnego rodzaju ciężar tego serialu źródłowego, że te żarty, że te gagi, że ten sposób grania jest naprawdę swobodny. Mi się to bardzo dobrze oglądało, przyjemnie mi się to oglądało. Miałam z tego sporo frajdy, mimo że właśnie to przeszczepienie jeden do jednego sprawiało, że mam wrażenie, że znam tę historię. Co jest w pewien sposób trudniejsze. Pamiętam, jak oglądałam jeden z moich ulubionych seriali, który ma bardzo dużo formatów, czyli Terapia, i których te wątki, one są przeszczepione często jeden do jednego, czyli na przykład młoda pacjentka zachowująca się w terapeucie, jak to idzie dalej, i w pewnym momencie mnie to już nudziło. Więc tutaj, ze względu na to, że ja obejrzałam więcej niż raz tę francuską wersję, gdzie jest mój agent, bo tak lubię ten serial, to miałam poczucie, że te puenty znam. No ale to jest zarzut, który jest wpisany jakby w format i w pomysł na to. Ale zobaczyć te wszystkie gwiazdy, które nawet mimo, że nie grają, znaczy grają siebie, ale w tych historiach, które są przeszczepione, pokazują dystans do siebie, pokazują lekkość, ci agenci są świetni. I chciałam powiedzieć, że Ewa Szkulska w roli Miry jest po prostu moją ulubienicą. Po prostu będę jej wyznawać miłość i kocham ten wątek też przyjaźni jej i tej najmłodszej agentki.
Ewa Szykulska jest świetna, Aleksandra Pisula, która gra Agę, też agentkę, jeśli mówimy o tej ekipie, która pracuje w biurze i która użera się z tymi wszystkimi gwiazdami, to rzeczywiście są plusy, natomiast myślę sobie, że trochę gorzej wypadają od twórcy ról Gabriela i Marka, gdyż no po prostu wydaje mi się, że główną kategorią, jeśli chodzi o tę obsadę niegwiazdorską, czyli nie tę obsadę, która ma występować gościnnie w każdym odcinku i gdzie gwiazdy grają same siebie, to znaczy mamy Magdalenę Cielecką, która gra Magdalenę Cielecką i mamy Jerzego Sztura, który gra Jerzego Sztura, została wybrana głównie po warunkach fizycznych. Jeśli złożymy dwa zdjęcia Gabriela francuskiego i Gabriela polskiego, którego gra Maciej Maciejewski, no to oni wyglądają bardzo podobnie. To podobieństwo jest uderzające. Mamy też aktorkę, która gra recepcjonistkę w obu tych serialach. W obu tych serialach te dziewczyny też są do siebie bardzo, bardzo podobne i większość tych wyborów aktorskich, obsadowych jest taka bardziej nawet na wygląd niż może na warunki aktorskie czy na talent aktorski. I to jest właśnie ten taki zgrzyt, który u mnie się pojawia, to znaczy ja nie muszę mieć naprawdę faceta z brodą i w jednym i w drugim serialu, może być to facet bez brody, może być to kobieta bez afro albo kobieta z afro, ale to naprawdę nie jest najważniejsze w tej roli, mi się wydaje. Za to na przykład ja też chciałam jeszcze powiedzieć o Annie Cieślak, która gra Ewę, która gra taką nieco szaloną asystentkę z obsesją na punkcie Marka, i ona też tutaj świetnie wypada i jestem zaskoczona, jak doskonały talent komediowy ma Anna Cieślak. I myślę, że to, co ty mówisz o tej lekkości tego serialu, to też jest efekt tego, że po prostu scenariusz oryginalny jest tak dobry.
To jeszcze dodam do tego, że fakt, że ten serial można obejrzeć na playerze, a nie na przykład na Netflixie czy HBO, jest moim zdaniem powodem, dla którego nie jest to serial, który dostaje teraz mnóstwo recenzji, który jest udostępniany, w którym widzimy w mediach społecznościowych, a widzieliście, co zrobiła Cielecka w serialu Mój Agent. Więc ja bym też chciała zachęcić, przyzwyczajamy się do różnych platform, że tam szukamy różnych treści, ale jak już wiele razy mówiłyśmy, na Netflixie coraz trudniej jest znaleźć jakieś ciekawe treści, więc może warto, żebyście spróbowali z Moim Agentem i z Playerem, bo to jest serial, który mam wrażenie właśnie też sprawi przyjemność różnym grupom wiekowym, wiesz, bo to jest serial, który jest i dla młodszych widzów, bo mamy też no, młodszych bohaterów, mamy te gwiazdy kina, mamy tę Mirę, tam jest, on jest bardzo uniwersalny, jeżeli chodzi o odbiorczynię.
Chciałam jeszcze z tobą poruszyć dwa tematy, jeśli chodzi o Mojego Agenta, mogę krótko?
A jestem w stanie cię powstrzymać?
Chyba nie. Jeden temat to jest to, czy nie masz wrażenia, że no bo jednak ten serial jest na playerze, można go tam oglądać, to jest aplikacja, to jest platforma TVN Warner Bros. Tej firmy Discovery, więc chciałam cię zapytać, czy nie masz wrażenia, że trochę tak utefałeniono ten serial, tak wypolerowano mu różne ostre kanty?
Ja rozumiem, co masz na myśli, bo te seriale TVN-u, one nawet wizualnie, czasami mam wrażenie, że wiem, że to jest serial TVN-u.
Tak, Warszawa jest Paryżem w tym serialu.
Niby zna się te kąty w Warszawie, ale jednak kto się zamiótł? Ktoś tam jakoś włożył w to pracę, aby to wyglądało inaczej. I jest, szczególnie w wizualnej części dla mnie, jest taka, no właśnie takie wypolerowanie. I myślę, że dlatego ta Mira jest taką ciekawą postacią, bo ona jest, mam wrażenie, najmniej wypolerowana. Dlatego to jest moja ulubienica.
Trochę bardziej wypolerowana jest Aga, która jest lesbijką, i to była pierwsza moja myśl, kiedy dowiedziałam się, że ten serial będzie przeszczepiany właśnie przez Discovery na polski grunt. Czy przypadkiem dla polskiego widza tak otwarty i odważny wątek lesbijski nie będzie kłopotem, nie będzie kontrowersyjny? I tutaj też zaszły pewne zmiany, które troszeczkę dalej, na dalszy plan spychają przygody miłosne Agi.
Szczególnie, że ta francuska bohaterka, no ona, ta część jej życia, nawet nie powiem miłosnego, bardziej seksualnego, była jakby ważnym wątkiem w tym serialu. I później w dalszych sezonach pojawia się na przykład kwestia tego macierzyństwa dwóch kobiet. Więc to jest też ciekawe, jak tutaj to rozegrają twórcy, szczególnie biorąc pod uwagę, jak dyskryminujące jest prawo w Polsce, jeżeli chodzi o rodziców nieheteroseksualnych i jak to prawo po prostu udaje, że nie istnieje, że ustawodawca udaje, że nie istnieją rodziny tęczowe. No ale wiesz, no to i tak jest, wiesz, i tak jest dobrze, że nie została hetero. To jest, powiedzmy sobie, na plus.
No i drugi wątek. Myślę sobie, że twórcy musieli mieć niezły zgryz i trochę musieli się drapać w czoło, co zrobić z Jerzym Szturem, bo jednak mamy serial, który opowiada o prawdziwych perypetiach i problemach aktorów, bo odcinek z Jerzym Szturem to jest pierwszy moment, w którym on występuje na ekranie od tego, jak został zatrzymany za spowodowanie kolizji po alkoholu. Więc tutaj to pewnie musiało być trudne. Twórcy na pewno to nakręcili dużo wcześniej i nie mogli się spodziewać, że coś takiego wyniknie, ale myślę, że to jest taki moment, w którym pewnie wszyscy na to zwrócą uwagę i zastanowią się nad tym, że no Jerzy Sztur gra tutaj samego siebie, ale już teraz występuje troszeczkę w innym kontekście jako człowiek i jako artysta.
No tak, to wizerunkowy na pewno problem dla tego serialu i dla twórców, i też dla TVN-u, ale też jednocześnie no, ten duet stary-młody Sztur jest taki ikoniczny dla kinematografii, że trudno myśleć od razu o innym aktorskim takim duecie ojciec-syn w
I
Polsce.
tutaj trzeba naprawdę zachwycić się, jeśli chodzi o to, jaką wielką sprawczość mają polscy twórcy serialu Mój Agent, że udało im się zgromadzić aż tak aktorską plejadę gwiazd.
Tak, zdecydowanie tak. I to jest taka uczta dla oka patrzeć na tych aktorów, a na te aktorki, którzy mają taki dystans do siebie i właśnie grają te rozkapryszone często gwiazdy albo takie nieświadome gwiazdy. No tutaj, wiesz, dla mnie Magdalena Cielecka, która wystąpiła w roli aktorki, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że rynek traktuje ją w ten, a nie inny sposób ze względu na jej wiek. W kontekście tego, jak obrzydliwe, hejterskie i dyskryminujące są komentarze, na przykład dotyczące jej związku z dużo młodszym aktorem, to wydaje mi się, że jest też, no, to są takie rzeczy, które mnie cieszą, które widzę i doceniam w tym serialu.
Mój agent do obejrzenia na playerze, a oryginalna francuska wersja na Netflixie.
I przechodzimy do biura.
Przechodzimy do serialu The Office. Krótka ściąga. To jest tak, że oryginalny The Office pochodzi z Wielkiej Brytanii. Ta najpopularniejsza amerykańska wersja, też najdłużej trwająca, to jest chyba taki też punkt odniesienia. Natomiast polski serial The Office.pl, wyprodukowany przez Kanal Plus, jest to taka luźna fantazja, inspiracja na temat tego, jak mogłoby wyglądać życie w podobnym małym biurze, w małej miejscowości w Polsce. I tutaj mamy Kropliczankę z Siedlec.
I to jest najbardziej zhejtowany polski serial, który się pojawił, który był zhejtowany przed tym, jak była jakakolwiek premiera, mogliśmy obejrzeć choć pół odcinka. czyli informacja o tym, że będzie polska wersja The Office, spotkała się z takimi komentarzami i takim niedowierzaniem, że no, ja byłam aż zaskoczona, że aż takim, chociaż dołączyłam do tego klubu, bo łapałyśmy się tu za głowę, że ktoś wpadł na taki pomysł, żeby The Office przeszczepić na polski grunt, bo takie widmo katastrofy było bardzo realne.
Jeszcze o takim oryginalnym The Office, chociaż zastanawiam się, czy to jest w ogóle potrzebne.
Bo to tak jakbyś opowiadała o przyjaciołach.
No tak, ale podejrzewam, że są osoby, które nigdy nie widziały przyjaciół, pewnie te z młodszego pokolenia, ale na pewno są. Chodzi o serial komediowy, który ma formę mokumentu, czyli jakbyś trochę udaje, że towarzyszymy głównym bohaterom w ich życiu codziennym z taką kamerą dokumentalisty. Ale oczywiście nie ma tam żadnego filmu dokumentalnego, który jest kręcony w tle, po prostu to jest taki zabieg, żeby uchwycić to prawdziwe życie, które dzieje się za drzwiami kropliczanki albo firmy papierniczej, jeśli chodzi o te oryginalne produkcje. No i ty mówisz, że to było zhejtowane przed premierą, po premierze myślę, że po premierze pierwszego sezonu te opinie mocno się stonowały, to znaczy mam poczucie, że i my, ale też większość przynajmniej recenzentów i recenzentek powtarzała, że nie jest tak źle, jak wszyscy myśleli i że dają kredyt zaufania temu serialowi, że jednak jest tam coś ciekawego i ten serial jakby nie można powiedzieć, że się nie udał.
Bo taką siłą tej polskiej wersji dla mnie jest to, że właśnie nie jest to przeszczepione jeden do jednego, że te postaci są trochę inne, chociaż mają te swoje takie typy idealne z tego amerykańskiego bardziej serialu, ale jest to dużo polskiego kontekstu i w drugim sezonie, który miał premierę w listopadzie zeszłego roku, jest tego jeszcze więcej, czyli twórcy odeszli jeszcze bardziej od tej amerykańskiej wersji, czyli na przykład Franek, który miał być polskim Jimem, czyli tą postacią, którą grał John Krasiński, właściwie odszedł z serialu, wyjechał z Siedlec na studia i w ogóle ta historia w drugim sezonie coraz bardziej odbiega od tej amerykańskiej. Właściwie pojawiają się postaci, które nie funkcjonowały w ogóle w amerykańskiej wersji, więc coraz bardziej ten format jest dostosowywany przez twórców i mam wrażenie, że w drugim sezonie są odważniejsi, co ma swoje lepsze, ale ma też gorsze momenty.
I ja stoję na stanowisku, że tych gorszych momentów jest więcej. I to też jest związane z faktem, że ostatnie pół roku spędziłam przypominając sobie amerykańską wersję The Office. Oglądam tam codziennie po kawałeczku, po odcinku lub dwóch i no niestety jakby w takim bezpośrednim zderzeniu z wersją polską, ta amerykańska bije ją na głowę. Każdy cold opening, czyli ten moment jakiegoś jednego żartu, jednej anegdoty przed napisami początkowymi, przed czołówką, jest majstersztykiem, jest rzeczą, która z jednej strony wprawia mnie w zażenowanie, a z drugiej powoduje śmiech. To niestety nie udaje się w polskiej wersji. Nie jestem też przede wszystkim fanką Michała, czyli polskiego szefa biura, polskiego szefa kropliczanki, gdyż on po prostu nie dorasta ani Davidowi Brentowi, ani Michaelowi Scottowi do pięt. To znaczy.
Ale tutaj ci przerwę, bo czas na skrót informacji Radia Tok FM i do tych narzekań wrócimy po skrócie informacji.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Rozmawiamy o tym, jak udają się polskie adaptacje seriali, które zostały wyprodukowane i wymyślone za granicą. Rozmawiałyśmy o Gdzie jest mój agent albo Mój agent w polskiej wersji, a teraz rozmawiamy o serialu TheOffice.pl i o oryginalnym serialu The Office. No, zaczęłam przed skrótem informacji mówić po prostu o tym, że polski szef jest beznadziejny, jest po prostu idiotą i nie dorasta do pięt inteligentnym i błyskotliwym postacią, jakie zostały wykreowane w brytyjskiej i w amerykańskiej wersji.
Chociaż w tym drugim sezonie widać próby, żeby pokazać go jako postać bardziej wielowymiarową. Poznajemy trochę jego kontekstu prywatnego, odwiedzamy go w jego mieszkaniu, więc te próby stworzenia bardziej wielowymiarowej postaci są. I ta polska Pam, która ma na imię, pamiętasz jak ma na imię ta bohaterka?
Asia.
Też nawiązuje taką przyjaźń trochę z szefem, czego w The Office tych początkowych momentach nie było. No dużo jest takich zmian. Mamy też walkę o władzę między kobietą a mężczyzną, bo do kropliczanki dołącza córka właściciela kropliczanki, właściciela wielkiej firmy i rywalizuje z Michałem. Więc tam sporo jest tych wątków, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli chodzi o porównywanie z oryginałem, no to oryginał jest dużo lepszy, co dla mnie jednocześnie zmienia faktu, że to jest niezły serial, że to nie jest tak, że to jest katastrofa. Wiesz, że trochę porównując się z tą wersją oryginalną The Office, no Polska nie ma szans, ale pytanie, czy ona jako oddzielny trochę byt ma. I ja powiem Ci, że się nieraz uśmiechnęłam, parę razy się zaśmiałam na tym serialu. Bardzo lubię cały czas Adama Woronowicza, który jest takim polskim Dwightem, czyli no po prostu biurowym dziadersem, najbardziej klasycznym wykonaniu. Bardzo mnie bawi wątek miłosny, który dostał właśnie ten bohater Darek w tym sezonie. Więc wiesz, to jest tak, że do czego porównujemy i tak jestem ciekawa, czy ty widzisz to też jako oddzielny serial i czy wiesz, kiedy nie masz tego zestawienia jeden do jednego, to czy masz jakąś frajdę z oglądania tej produkcji?
Ja przede wszystkim mam swoje noworoczne postanowienie, że przestanę mówić o serialach w nurcie no niezłe jak na polski, bo powinniśmy mieć dokładnie takie same standardy, jeśli chodzi o seriale, które są produkowane za granicą, które są produkowane w Polsce, dlatego że po prostu już mamy tak duży rynek serialowy w Polsce. Poprzedni rok był bardzo bogaty, jeśli chodzi o polskie produkcje zróżnicowane. Mieliśmy i kryminały, i obyczajówki, i komedie, i naprawdę jest tego dużo i dosyć jest, mam dosyć po prostu mówienia o tym, że no może w porównaniu ze swoim brytyjskim czy tam amerykańskim odpowiednikiem to lipa, ale dla Polaków to wystarczy. Więc nie, ja się temu sprzeciwiam. I
ale ja nie to mówię.
Postanawiam krytykować The Office. Dostał on ode mnie kredyt zaufania na samym początku i ten kredyt zaufania stracił po drugim sezonie.
Nie, ja mówię o czymś innym. Nie mówię, że to jest dobry serial jak na polski, tylko myślę, że wzięcie tak kultowego formatu to bardzo trudne zadanie. I że ja uważam, że on jest w udany sposób przerobiony na polski rynek, ale że jeżeli porównujemy Michaela Scotta i Steve'a Carella z kimś, kogo można było stworzyć na tej bazie w kontekście polskim, jest to po prostu moim zdaniem praktycznie niewykonalne. I The Office dla niektórych jest bardziej kultowym serialem niż Przyjaciele. I wyobraź sobie, że ktoś teraz próbuje stworzyć polskiego Chandlera Binga. To nie jest wykonalne, żeby to zrobić dobrze, bo zawsze ten oryginał będzie tym oryginałem. I wydaje mi się, że czasami biorąc zbyt kultowy serial, zbyt taki właśnie, wiesz, no nie ma chyba zestawienia, nie wiem, 10, 100 najważniejszych seriali bez tego serialu. No to był ogromny hit i zresztą też jak się pojawił na różnych platformach, to wciąż wracamy do tych seriali, dlatego w tych różnych zestawieniach, jak na Netflixie byli Przyjaciele czy The Office, to trafiały bardzo wysoko na zestawienia tych seriali, które najczęściej oglądamy. Czyli lubimy też piosenki, które znamy. Wiesz, no po prostu chodzi mi o to, jak to zadanie zostało wykonane i ja będę oglądać dalej TheOffice.pl. Ja mam świadomość, że jest gorsze niż oryginalny The Office, ale uważam, że twórcy dali radę.
Ale Michał Holtz jest nieśmieszny, niezależnie czy go porównujemy z Michaelem Scottem, czy go nie porównujemy z Michaelem Scottem. To, że nowy sezon jest pisany jakby ktoś otworzył stronę z memami i przepisywał te memy na zachowania w biurze, no to jest coś, co po prostu już znam i co mnie nie bawi. Owszem, tam były zabawne momenty, były momenty, które jechały po bandzie i mnie cieszyły, ale było ich zaskakująco mało jak na ilość odcinków, które obejrzałam.
Wiesz co, ja myślę, że też błędem drugiego sezonu jest napakowanie gwiazdami gościnnymi. I tam tego było po prostu też za dużo, że trochę tej codzienności tego biura nie poznajemy tak do końca i na przykład jest tam sporo takich drugoplanowych aktorów, którzy moim zdaniem mają potencjał i tych postaci, które mają potencjał, a jakoś uznano, że wrzucanie, nie wiem, Piotra Cyrwusa jako on tam jest chyba inspektorem BHP, jeżeli dobrze pamiętam, że to będzie coś, co właśnie wprowadzi jakieś coś dobrego, świeżego i ciekawego w tym serialu, to ja mam poczucie, że nie, że to jest właśnie też ten błąd, bo po prostu za dużo. Ale no słuchaj, Michał Holc nie jest moją najciekawszą postacią w tym serialu, nie jest moim ulubieńcem. Pewnie masz rację, ale też myślę, że ten serial można obejrzeć, można się uśmiechnąć i można zobaczyć też, no ja bym doceniła, wciąż będę to powtarzać, to, że on nie jest przeklejony, tylko to jest coś, co się dzieje w Siedlcach i ma taki klimat polski, niewielkomiejski. O, w ten sposób.
Ale jak to jest, że w moim agencie chwalisz to, że jest tam tyle wielkich gwiazd i tam się roi od tych różnych występów gościnnych, a tutaj mówisz, że to jakoś rozmywa ten serial?
Bo tutaj jest to, co jest w The Office i w tym pomyśle ciekawe, to jest to, żeby obserwować codzienne relacje między ludźmi w biurze i codzienność tego, jak to funkcjonuje. My tej codzienności dostajemy za mało, bo to ona jest najśmieszniejsza. Interakcje między ludźmi, którzy funkcjonują ze sobą codziennie w miejscu pracy. To jest najzabawniejsze, a nie to, ile wrzucimy inspektorów BHP do tego, ile pokażemy kolejnych gwiazdorskich wstawek w tym. Że wiesz, w moim agencie to jest jakby clue tego serialu, bo tymi klientami głównymi są ci aktorzy. To oni są właściwie treścią i ten każdy odcinek jest trochę czymś oddzielnym. Serial The Office miał siłę w tym, że pokazywał codzienność i to traci po prostu. To myślę, że to jest pomysł na kolejne sezony, kiedy już widzowie, widzki by się trochę osadzili w tych relacjach, w tych interakcjach. Przecież w pierwszym sezonie interakcje między Frankiem a Darkiem były tą częścią bardzo zabawną w całej tej historii. A kiedy pojawiają się nowe postaci, to trochę wprowadzają zamęt. Jak tego jest za dużo, to tego zamętu jest za dużo.
Ja się chyba z tym nie zgadzam, ale w ogóle mam negatywną opinię na temat The Office i ja chyba przestaję już oglądać ten serial, chyba że będziemy miały jakiś nowy pomysł na odcinek, do którego trzeba będzie wrócić do tego serialu. Niezmiennie polecam amerykańską wersję, którą można obejrzeć na przykład na Netflixie.
Tak, to ja się dołączam do tych poleceń, bo to jest naprawdę bardzo dobry serial, chociaż ja też mam wielką słabość i do tej brytyjskiej wersji, która, ale ja jestem w bardzo małej grupie osób, która ma słabość do brytyjskiej wersji i dlatego powstało tak mało odcinków tej brytyjskiej wersji, więc jeżeli ktoś chce trochę bardziej do niszy, to tam grał Ricky Gervais, czyli w ogóle showrunner tego serialu.
To jeszcze mam nadzieję, że przez ostatnie 5 minut uda nam się krótko porozmawiać o serialu Terapia. On się pojawił w 2011 roku w Polsce, czyli to był taki serial jeszcze sprzed największego serialowego światowego boomu. I to już wtedy była wersja polska serialu uznanego, oryginalnie izraelskiego. I polska wersja z Andrzejem Wolskim, psychiatrą, terapeutą, tak? Mam rację?
Tak jest.
Którego schemat polega na tym, że mamy kolejne spotkania z jego pacjentami i pacjentkami pokazane na ekranie.
Jerzy Radziwiłłowicz w głównej roli. Wszystko to się dzieje właściwie praktycznie w gabinecie psychoterapeuty i mamy różnych bohaterów. Też bardzo duża plejada gwiazd grających jako pacjentów. Maciej Sztur gra też w pewnym momencie jego superwizora, młodszego superwizora, ale tam Stanisława Cylińska, Grażyna Szapołowska, z tego co pamiętam, już dawno oglądałam ten serial, więc teraz tak próbuję przypomnieć sobie. No ale wiesz, to jest też serial, który On miał bardzo, bardzo dużo wersji, bułgarską, węgierską. Najsłynniejsza była znowu amerykańska, nie izraelska, była czeska, brazylijska, można by tak wymieniać i wymieniać, ale tutaj jest tak, że jest to trochę dopasowywane do polskiego kontekstu, ale jednak te bohaterowie, ci bohaterki, ci pacjenci są wersją tych oryginalnych.
Chyba najmocniej ten serial Terapia wrócił jakoś na mapę, na radar, kiedy powstała nowa wersja amerykańska z Uzo Adubą w roli głównej.
Tak, i to jest też sezon, który dzieje się w czasie pandemii koronawirusa. Można obejrzeć na HBO Max parę wersji tego serialu, w tym właśnie ten Bez tajemnic Polski. I to jest naprawdę ten czwarty sezon jest niezwykle dobry i można go oglądać bez znajomości tych poprzednich. Znaczy on jest trochę oddzielną rzeczą, ale wiesz, tych seriali, również tych takich bardzo popularnych, jest dużo, jeżeli chodzi o polskie wersje, na przykład Miodowe Lata.
Chciałam tylko jeszcze dodać, że pomyliłam się i na początku powiedziałam, że ten serial w polskiej wersji nosił nazwę Terapia, on przecież nazywał się Bez tajemnic.
Tak, Bez tajemnic. Wszystkie się nazywały Terapia, nasz się nazywał Bez tajemnic. Nie wiadomo. Polska wersja, dlaczego? Może Terapia nie jest tym słowem, które mogło przyciągać widzów i widzki, ale wiesz, z tych polskich wersji różnych seriali, no to oczywiście tak, no Ojciec Mateusz to jest format, który jest przeklejony, Niania, czy Rodzinka.pl, czy Brzydula, dużo tych takich telewizyjnych seriali, które są w Polsce popularne, to też są seriale, które miały swoje oryginalne formaty gdzie indziej.
Tak jest i to są seriale zazwyczaj, które są telewizyjne, wydaje mi się, że odkąd przenieśliśmy się jednak głównie na platformy streamingowe, to takich pomysłów jest mniej, dlatego że i te seriale się zdemokratyzowały, to znaczy łatwiej jest kupić sobie wersję albo po prostu być międzynarodową korporacją, która będzie dystrybuowała jedną wersję po całym świecie, niż kręcić jeszcze raz to samo, tylko w innym języku, a do tego się sprowadzają takie seriale właśnie jak Niania czy Brzydula. One są oczywiście osadzone w polskim kontekście, ale jednak cały czas bardzo mocno nawiązują do scenariusza oryginalnego.
Ale wiesz, też polskie seriale były przenoszone na inny rynek. Na przykład był taki serial Niepruchi, to była ukraińska wersja Świata według Kiepskich, ale no nie poradziła sobie tak dobrze jak Świat według Kiepskich w Polsce, bo po 8 odcinkach została zdjęta. Była estońska wersja Rancha, M jak Miłość miał swoją zagraniczną wersję rosyjską, więc wiesz, też jesteśmy źródłem seriali oryginalnych tutaj w Polsce.
A co ty myślisz w ogóle o takim zabiegu?
Ja myślę, że jest tyle ciekawych historii do opowiedzenia, że nie zawsze warto sięgać po coś, co już jest sprawdzone gdzie indziej. I wolę jednak seriale oryginalne.
No i taką krótką puentą kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo zapraszamy na nasze media społecznościowe i do odsłuchiwania naszych poprzednich odcinków.
Można też do nas pisać seriale@tok.fm.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Czas na informacje Radia Tok FM.
Dobrego oglądania.